Radiu Maryja czas na wiadomości, na które zapraszają Justyna Burza
i Piotr Brzezina.
Rolnicy zablokowali we wtorek przejścia graniczne z Ukrainą i drogi w całym kraju. Gospodarze sprzeciwiają się unijnej polityce Zielonego Ładu oraz niekontrolowanemu napływowi ukraińskich towarów. Protesty odbyły się w ponad 200 miejscach na terenie kraju. Do rolników dołączyli także m.in. leśnicy, myśliwi i transportowcy.
Największe utrudnienia w ruchu w związku z protestami były na przejściach granicznych z Ukrainą w Medyce, Korczowej, Chrebennem oraz Dorohusku.
Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Monika Przeworska, która też uczestniczyła w proteście, wskazała w Radiu Maryja, że rolnicy walczą o ważne kwestie dla całej Polski.
Tutaj są trzy podstawowe postulaty. Przede wszystkim rolnicy domagają się ucywilizowania kwestii liberalizacji handlu pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską. I celowo mówię między Ukrainą a Unią Europejską, a nie między Ukrainą a Polską, bo tak naprawdę to Polska stała się teraz takim przedmurzem całej Europy dosłownie. Drugi postulat to jest wycofanie się z tych szkodliwych elementów nowego Zielonego Ładu, dlatego że no niestety, ale poziom abstrakcji, jaki urzędnicy zarówno na poziomie krajowym, jak i przede wszystkim na poziomie Unii Europejskiej zaserwowali europejskiemu i polskiemu rolnikowi, to jest nie do przyjęcia. I tutaj wszyscy rolnicy mówią jedno, my jesteśmy od tego, żeby produkować żywność, nie jesteśmy od tego, żeby wypełniać tony papierów.
Rolnicy sprzeciwiają się też wygaszaniu przez Unię produkcji zwierzęcej. Gospodarze zapowiadają kolejny protest, który ma się odbyć w przyszły wtorek. Według przedstawicieli organizacji rolniczych w planach jest też marsz gwiaździsty na Warszawę.
Z informacji dziennikarzy wynika, że w odpowiedzi na polskie blokady przejść ukraińscy przewoźnicy rozpoczęli protest na granicy z Polską.
Jak podają dziennikarze, ukraińscy kierowcy będą domagać się od służb tego kraju skrupulatnych kontroli polskich ciężarówek wjeżdżających na Ukrainę.
Politycy PiSu zaapelowali do resortu edukacji o przedłużenie konsultacji społecznych nad propozycją zmian podstawy programowej i niewprowadzanie ich od nowego roku szkolnego.
Projekt resortu budzi kontrowersje. Chodzi m.in. o wykreślenie z podstawy treści związanych z najnowszą historią i lektur. Ministerstwo przeprowadziło na razie prekonsultacje.
Poseł Mirosława Stachowiak-Różecka powiedziała na konferencji, że projekt ma podłoże ideologiczne i wprowadza chaos.
Kiedy popatrzymy, co proponuje resort, to można odnieść wrażenie, że właśnie tych zasadniczych spraw kompletnie nie rozumie, że intencją i być może sprawą, która byłaby godna dyskusji, warto o niej dyskutować i rozmawiać, byłaby ta kwestia związana z tymi sprawami, które dotyczą wiedzy, że być może za szeroko, za dużo dyskutujmy o tym. Natomiast w tym cięciu podstawy programowej również pocięto kompetencje, umiejętności i przede wszystkim właśnie te kwestie i te walory, które dotyczą postaw, wartości i wychowania. Jest to niezwykle niepokojące.
Najbardziej krytykowana jest zapowiadana przez resort okrojona lista lektur. Według autorów zmian powinny zniknąć z niej m.in. Quo Vadis i syzyfowe prace.
Kontrowersję budzi także kwestia likwidacji prac domowych. Dyskusja na ten temat na wniosek PiSu odbyła się w Sejmowej Komisji Edukacji.
Były minister poseł PiSu Dariusz Piątkowski zaznaczył, że zakaz prac domowych to nie tylko próba ograniczenia swobodnej pracy nauczyciela z uczniem, ale też obniżenie poziomu polskiej szkoły. Zwrócił też uwagę, że większość obecnego kierownictwa resortu edukacji nie ma doświadczenia w szkolnictwie, a mimo to próbuje je drastycznie reformować.
Poseł Piątkowski podkreślił też, że obecny resort zamiast bazować na badaniach ekspertów forsuje swoje przekonania. Przytoczył też kilka przykładów dotyczących wpływu prac domowych na rozwój ucznia.
Wskazują oni, że praca domowa po pierwsze pozwala uczniowi powtórzyć tę wiedzę, tę informację, tę umiejętności, o których była mowa na lekcji. Trudno sobie wyobrazić chociażby ćwiczenie umiejętności matematycznych, umiejętności zastosowania wzorów, jeżeli nie ćwiczy się tych umiejętności, nie powtarza ich w domu. Praca domowa może być takim elementem zachęcającym do pewnej obowiązkowości. Zarówno praca pisemna, jak i praca ustna mogą zachęcić ucznia do tego, aby zainteresować się danym przedmiotem. Praca domowa, jak wskazują eksperci, może także nauczyć ucznia systematyczności, organizacji pracy własnej.
Resort edukacji chce, aby nauczyciele w klasach od 1 do 3 szkół podstawowych nie zadawali uczniom prac domowych konkretnego rodzaju, na przykład manualnych i pisemnych. Z kolei w klasach 4-8 prace domowe miałyby być tylko dla chętnych i bez oceniania.
Posłowie PiSu Marcin Horała oraz Waldemar Buda nie znaleźli opinii eksperckich negatywnie oceniających budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego.
O posiadaniu takich analiz mówił premier Donald Tusk podczas Rady Gabinetowej. Więcej Agnieszka Wiśniewska.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości udali się na kontrolę poselską do kancelarii premiera oraz resortu funduszy i polityki regionalnej. Chcieli zapoznać się tam z ekspertyzami rządu na temat planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W żadnym z tych miejsc politykom nie przedstawiono opinii negatywnie oceniających budowę CPK. Posłowie nie zastali też premiera oraz ministra funduszy w miejscach pracy. Były pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała na konferencji wskazał, że po objęciu władzy przez koalicję Donalda Tuska jakość realizacji tej inwestycji drastycznie spadła.
Okazało się, że nie tylko nie ma ekspertyz, ale również nie ma pana Donalda Tuska w pracy. Udaliśmy się następnie do biura pana pełnomocnika Macieja Laska. Tam również nie tylko nie było ekspertyz, ale również samego pana Macieja Laska. W tym tempie wybudować w terminie CPK się nie da, to w tym sensie pan Maciej Lasek ma rację, że to jest harmonogram nierealistyczny. Znaczy, jak on się tym zajmuje, to faktycznie rok 28 już nam odjechał i rok 29 teraz jeszcze możliwy, za chwilę będzie pod znakiem zapytania. Czekamy również na audyt. Audytu też nadal nie ma. Nie ma decyzji lokalizacyjnej cały czas, nie ma rozmów z prywatnym inwestorem, nie złożono wniosków o dofinansowanie unijne.
CPK ma obsługiwać 40 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja ma połączyć ze sobą nowoczesną sieć kolejową oraz drogową i doprowadzić do rozwoju gospodarczego kraju.
Monika Pawłowska zgodziła się objąć mandat po Mariuszu Kamińskim. Zadeklarowała, że będzie chciała wejść do klubu PiSu. Jednak partia Jarosława Kaczyńskiego nie widzi w jej swoich szeregach.
We wtorek pozytywnie odpowiedziała na pismo w tej sprawie od marszałka Sejmu. Potem na konferencji w Sejmie Szymon Hołownia poinformował, że wydał postanowienie o wstąpieniu Moniki Pawłowskiej na wolne miejsce poselskie. Jej zaprzysiężenie według marszałka może się odbyć na rozpoczynającym się w środę lub kolejnym posiedzeniu.
Poseł Zbigniew Kuźmiuk, pytany o tę sprawę, powiedział dziennikarzom, że mandat Mariusza Kamińskiego nie wygasł.
Naszym członkiem jest pan poseł Mariusz Kamiński. To trudno sobie wyobrazić, żebyśmy do klubu przyjmowali jego następczynię. Naszym zdaniem, jeżeli pan marszałek zdecyduje ostatecznie na przeprowadzenie przysięgi pani poseł Pawłowskiej, to po raz kolejny złamie prawo. Ja nie oceniam decyzji pani poseł Pawłowskiej. Ja tylko mówię, że pan marszałek w tej sprawie po raz kolejny łamie prawo. Nawet PKW bardzo wyraźnie pokazuje, że pan marszałek nie miał do tego prawa, do tej decyzji. Nie miał do tego prawa. Myślę, że za jakiś czas przyjdzie okres rozliczeń pana marszałka z jego decyzji.
Z kolei rzecznik PiSu Rafał Bochenek oświadczył, że Monika Pawłowska przyjęła nielegalny mandat poselski i nie można jej przyjąć do klubu parlamentarnego.
W grudniu ubiegłego roku, mimo ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę, sąd skazał prawomocnie Mariusza Kamińskiego na 2 lata pozbawienia wolności w związku z tak zwaną aferą gruntową. Następnie marszałek Szymon Hołownia stwierdził wygaśnięcie jego mandatu.
W auli Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum pod hasłem Trzeźwość polską racją stanu. Wydarzenie wpisało się w dwudniową wiosenną sesję apostolatu trzeźwości.
Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele zespołu episkopatu do spraw apostolstwa trzeźwości, naukowcy, diecezjalni duszpasterze i apostołowie trzeźwości z całej Polski.
Sympozjum otworzył ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Mówił m.in., że temat trzeźwości powinien wybrzmieć w kampanii samorządowej.
Do nas należy obowiązek uświadamiania kandydatom, jak i innym wyborcom, że nie wolno tej sprawy lekceważyć. Do nas należy obowiązek uświadamiania, że alkohol na festynach wyborczych i innych imprezach, w których uczestniczą rodziny z dziećmi, to po prostu demoralizacja.
Ksiądz biskup podziękował również Radiu Maryja i Telewizji Trwam za pracę na rzecz trzeźwości narodu.
Ogromną rolę w uświadamianiu naszego narodu, że trzeźwość jest polską racją stanu, odgrywają media. Przykładem są media toruńskie, za co wyrażam głęboką wdzięczność. Dziękuję z całego serca ojcu dyrektorowi Tadeuszowi. Dziękuję wszystkim pracownikom mediów toruńskich. Czyńmy wysiłki, aby inne media katolickie autentycznie zainteresowały się tym problemem.
Wśród tematów poruszonych przez ekspertów znalazły się m.in. rola osób świeckich w kształtowaniu trzeźwości oraz błogosławiona rodzina Ulmów jako wzór dla polskich rodzin.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło m.in. Radio Maryja. Telewizja Trwam retransmitowała wybrane fragmenty sympozjum.
Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawił we wtorek unijnym komisarzom i ministrom do spraw europejskich w Brukseli plan, który ma doprowadzić do zakończenia procedury z artykułu 7 wobec Polski. Komisja Europejska prowadzi ją od roku 2017.
Bodnar powiedział, że jego plan zawiera ustawy, które muszą być przyjęte, by przywrócić praworządność w naszym kraju. Minister chce procedować zmiany dotyczące statusu KRS, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, a także statusu sądów powszechnych oraz rozdzielenia Urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.
Poseł PiSu Piotr Müller, odnosząc się do planu Adama Bodnara, powiedział, że chcąc naprawić praworządność, powinien zacząć od siebie. Jak podkreślił, minister sprawiedliwości nie przestrzega dziś obowiązujących przepisów.
Na przykład w zakresie prokuratora krajowego. Przecież prokurator krajowy został nielegalnie odwołany ze swojej funkcji, bo nie było zgody prezydenta. Tego wymaga ustawa o prokuraturze. To jest pierwsza rzecz. Nielegalnie zostały przejęte media publiczne, co potwierdziły już w kilku przypadkach sądy. W związku z tym ja najpierw bym apelował o to, żeby przede wszystkim ta ekipa zaczęła przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. A jeżeli uważają, że te przepisy powinny zostać zmodyfikowane, bo mają oczywiście do tego prawo, to przeprowadzić proces ustawodawczy, który polega na tym, że najpierw przyjmuje ustawę Sejm, później Senat, a później podpisuje ją prezydent. Natomiast ta większość obawia się, że być może na niektóre ustawy nie będzie zgody pana prezydenta, w związku z tym omijają przepisy prawa, łamią je i tworzą politykę faktów dokonanych. Dopóki ten stan nie zostanie naprawiony, trudno mówić o jakichkolwiek zmianach w obszarze, jak to ujął pan minister, praworządności, bo najpierw sam by musiał zacząć być praworządny.
Minister Adam Bodnar powiedział w Brukseli, że jego koncepcja odbudowy praworządności w Polsce spotkała się z pozytywną reakcją ze strony państw Unii Europejskiej.
Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova oceniła ją za realistyczną. Komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders zapowiedział z kolei, że Bruksela bardzo szybko przedstawi ocenę, czy można zakończyć procedurę z artykułu 7 wobec Polski.
To były wiadomości w Radiu Maryja.